Rozpoczynamy nasze środowe wieczorne spotkanie w Radiu Łódź. Ja się nazywam Izabela Berkowska, a wraz ze mną są już goście. Jest dr Sebastian Latocha z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz z tego samego instytutu.
Dobry wieczór.
I jest Teresa Latuszewska z Urban Forums.
Dobry wieczór.
I zajmiemy się waszymi badaniami dotyczącymi osiedla Montfiła Mireckiego, bardzo znanego łódzkiego osiedla. I tak się zastanawiam, czy w ramach tychże badań to byśmy nie zaczęli jednak historycznie, prawda? Żebyśmy się zastanowili, przypomnieli może o tym, że jest to inwestycja z okresu międzywojennego. Całe to osiedle.
Tak.
Wtedy się to wszystko zaczyna.
Wtedy to wszystko się zaczyna i... Ja bym chciała zacząć od tego, że chyba nie do końca z panią redaktor się zgadzam w tym zdaniu, w którym powiedziała pani, że to jest bardzo znane osiedle w Łodzi. Bo nasz punkt wyjścia był taki,
no
że...
No może nie tak znane jak całe Bałuty na przykład, prawda?
No na przykład. A na pewno jest to osiedle, o którym opowieść, którego historia jest bardzo mało widoczna w takich głównych narracjach o Łodzi. Tych turystycznych, tych promocyjnych, prawda? Jak mówimy o Łodzi, to mówimy o Łodzi przemysłowej, XIX-wiecznej. No wszystko się na tym buduje, tak? Wizerunek miasta, pomysły na rewitalizację, a gdzieś ten czas Łodzi modernistycznej, która ma fantastyczne w krajobrazie naszego miasta przykłady, a gdzieś się gubi, no gdzieś jest w tle. A osiedle Montfiła Mireckiego, no to jest właśnie czysty modernizm, bo on wychodzi z tej idei modernizmu, takiego postulatu, nie tylko myśli architektonicznej, ale w ogóle myślenia o mieście. A mieście, które ma być nowoczesne, które ma być praktyczne, które ma być funkcjonalne. No i faktycznie wtedy na obrzeżach, można powiedzieć, miasta zaczyna być budowane osiedle. Mamy lata 1928-31 i jest realizowany projekt od początku do końca faktycznie spełniający te idee modernizmu. To mają być bloki, które mają mieć wysoki standard. Coś, co było w ogóle niespotykane w większości obszarów Łodzi, zwłaszcza tych śródmiejskich.
No bo to jest też ten moment, kiedy zaczyna się budowa kanalizacji w ogóle
tak
w Łodzi.
Tak jest. W ogóle to jest to myślenie, że nagle miasto przestaje jednak być wydolne, tak? Jest brudne, jest zanieczyszczone, jest niebezpieczne, jest za ciasne, tak? Przestaje spełniać swoje funkcje dobrej przestrzeni do życia. A modernizm, no to jest właśnie między innymi ta idea dobrej przestrzeni do życia. Więc powstają bloki z wygodami. Kanalizacja, media, widna kuchnia, tak? Elektryczność. Ale uwaga, te dobre warunki mają być adresowane no właśnie, dla i do robotników. Tak jest. Czyli zobaczcie państwo, że to jest też takie inne myślenie o mieście i o użytkownikach tego miasta. No ale ponieważ to są lata 30., a przełom tych dekad, no to przychodzi kryzys gospodarczy i ekonomiczny i okazuje się, że ci, którzy mieli tam zamieszkać, a nie trafiają na osiedle, bo ich nie stać, bo czynsze są za wysokie. I kto zajmuje te lokale? No, dzisiaj byśmy powiedzieli...
Elita.
Elita. To są nauczyciele, lekarze, artyści, to są urzędnicy, prawda, magistratu. No, to są takie postaci, które no daleko, daleko poza osiedlem są rozpoznawane i to są postaci znane ze swojej działalności zawodowej, artystycznej, bo to są między innymi takie postaci jak...
Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Felix Paszkowski, czyli artyści. To jest też Marian Minich, twórca Muzeum Sztuki w Łodzi. To są władze miasta, wiceprezydent Antoni Purtal. Więc rzeczywiście ta fantastyczna idea modernistyczna, także w tej sferze społecznej i socjalnej, no nie do końca została zrealizowana. Okazało się, że była zbyt utopijna. Aż nierealnie dobra.
No dobrze. I w tym momencie znajdujemy wygodne, funkcjonalne mieszkania, w których zamieszkuje elita, ale cała ta przyjemność z pomieszkiwania nie trwa długo, prawda?
Tak. Przychodzi II wojna światowa i jak tylko wojna się zaczyna, no to zaczyna się taki... no, taki zwrotny moment w historii czy w biografii tego miejsca, bo już zimą 1939 roku zaczynają się wysiedlenia, są 3 wysiedlenia mieszkańców. To takie największe i o którym no, najwięcej się mówi, które chyba się najbardziej pamięta w takiej też przekazywanej opowieści pamięci, to jest wysiedlenie w noc z 14 na 15 stycznia. Mieszkańcy, no nie jest to opowieść jakoś niepowtarzalna, bo to są historie, które zdarzały się w wielu innych miejscach w tym czasie, czyli to jest bardzo szybkie wysiedlenie. Mieszkańcy dostają po kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby zabrać swój podstawowy dobytek. To są bardzo traumatyczne, bardzo emocjonalne wspomnienia. Zabrać swój dobytek i opuścić mieszkania. Mieszkańcy trafiają przede wszystkim do takiego obozu przesiedleńczego na ulicy Łąkowej. No i stamtąd są wywożeni w różne miejsca, to jest jakby inna historia.
Mieszkańcy, no mówimy mieszkańcy, mówimy narodowości polskiej, narodowości żydowskiej.
Przede wszystkim narodowości polskiej. Mhm. A na ich miejsce, do tych mieszkań, w których zostały meble, ubrania, książki, zdjęcia, jedzenie w spiżarniach, sprowadzani są Niemcy z III Rzeszy, z krajów nadbałtyckich, między innymi. Myślimy, znaczy jesteśmy pewni, to są przecież też ustalenia historyków, że to ci nowi osadnicy trafiają tam nie bez powodu, bo trafiają no przecież nie na Bałty, gdzie są fatalne warunki, nie do Śródmieścia, które też jest w złych takich, no właśnie socjalnych warunkach, ale trafiają do tego dobrego adresu, do tych dobrych warunków, do tego modernistycznego osiedla. Ale wojna się kończy. No jest kolejny zwrot akcji i kolejna wolta w tej biografii tego miejsca, bo ci niemieccy mieszkańcy zostawiają część swojego dobytku, którego przywieźli, opuszczają to miejsce, a na Montfiła Mireckiego wracają jego poprzedni gospodarze. W większości, nie zawsze, to oczywiście nie jest taka...
I ci, którzy przeżyli, którym się udało przetrwać.
Tak. Mhm. I zobaczcie państwo, jak się nieprawdopodobnie też nakłada taka materialna historia tego miejsca, historia rzeczy, tych wyposażeń, tych mieszkań, tych zupełnie osobistych jakichś przedmiotów.
No bo jedni wychodzą, mają 15 minut, więc pewnie niewiele zabierają, sporo rzeczy zostaje. Później uciekają z kolei Niemcy, znowu zostawiają swoje rzeczy. Zachodzi takie przemieszanie kulturowe.
W ramach naszych badań rozmawiamy między innymi z najstarszymi mieszkańcami osiedla, takimi, którzy rzeczywiście pamiętają te wydarzenia dramatyczne, którzy opowiadają nam, że w 1945 roku, też zimą, kiedy skończyła się II wojna światowa i wprowadzili się do swoich mieszkań z powrotem, zastawali tam sytuacje bardzo intymne czasem nawet. Na stołach po uciekających Niemcach znajdowały się talerze z zupą, były rozgrzane piece, więc też ta ucieczka tych nowych, wojennych mieszkańców osiedla prawdopodobnie przebiegła w tak samo szybkim tempie, jak z osiedla byli wysiedlani przedwojenni jego mieszkańcy.
Chętnie bym się dowiedziała, czego jeszcze się tam dowiedzieliście w trakcie tych badań, bo przecież rozmawiacie z ludźmi, to są opowieści o tym, co zostało, ale może opowieści również o tym, w jaki sposób te wydarzenia, na przykład wysiedleń, scaliły tę społeczność.
Z całą pewnością ta wspólna, dramatyczna historia spowodowała, że tożsamość tego osiedla i jego mieszkańców jest bardzo wyraźna na tle naszego miasta.
Innych osiedli w Łodzi. Mhm.
To jest po pierwsze najmniejsze osiedle w Łodzi, o bardzo wyraźnych granicach. Z jednej strony park, tak zwany Na Zdrowiu. Z innej strony podziemna rzeka Łódka, prawda? Z trzeciej strony granicą osiedla jest linia kolejowa. Także bardzo łatwo jest myśleć w kategoriach tego osiedla, że jest się z tego osiedla, ponieważ są bardzo wyraźne jego granice. Absolutnie to, co przeżyli mieszkańcy przed wojną i powroty, scaliły ich, co widać także dzisiaj, chociaż historia ta wydarzyła się dawno temu. Mieszkańcy każdego stycznia, właśnie z 14 na 15 stycznia, upamiętniają to wydarzenie, które spowodowało, że są tak wspólnotą, że tworzą wspólnotę. To jest bardzo lokalne święto, najmniejsze święto chyba w skali Łodzi, świeckie święto oczywiście.
Ale zawsze odnotowujemy. W Radiu Łódź też się ta informacja pojawia zawsze. No bo wiem, że zawsze właśnie ta społeczność się gromadzi.
Tak. I to świadczy o tej potrzebie życia razem, o tej potrzebie dobrego sąsiedztwa, która realizuje się na tym osiedlu. To jest osiedle, na którym, którego mieszkańcy nie są dla siebie anonimowi. Spotykający się na chodniku przechodnie mówią sobie dzień dobry. Nie tylko dlatego, że tak wypada, tylko dlatego, że rzeczywiście się znają, ponieważ, tak jak mówiłem, to jest bardzo małe osiedle, więc trudno o anonimowość, która charakterystyczna jest dla innych blokowisk.
To na pewno. Pani Tereso, co panią łączy z osiedlem Montfiła Mireckiego?
Właściwie od czego by tu zacząć? Po pierwsze, mój dziadek był mieszkańcem tego osiedla jako pracownik magistratu. Dostał tam mieszkanie, przydział. Tam się przeprowadził z rodziną, czyli z moją mamą, która wtedy była małą dziewczynką i dla której ta przeprowadzka z centrum miasta jawiła się jak przeprowadzka do raju. Moja mama o tym pięknie pisze, opowiadała o tym i jakby moje zainteresowanie tym osiedlem po pierwsze jest w genach, bo właśnie dzięki babci, dziadkowi, babci, mamie. Po drugie, trafiłam na to osiedle, ponieważ jak być może państwo wiedzą, Fundacja Urban Forms zajmuje się muralami i miałam taki pomysł, żeby na tym osiedlu zrobić mural na szkole, która nie jest modernistyczna, ona została zbudowana znacznie później. W związku z tym wydawało się, że nie podlega
tam
ochronie.
Tam jest chyba kilka szkół, to nie wiem. To jest ta szkoła chemiczna?
Nie, na szkole podstawowej.
Szkoła podstawowa.
Tak. I zwróciłam się z pytaniem do pani konserwator o zgodę i opinię dotyczącą muralu, ponieważ osiedle jest wpisane rejestrowo do obszarowo do rejestru zabytków, w związku z czym wszelkie interwencje wymagają zgody konserwatora. I pani konserwator odpisała mi, że to jest wykluczone, że modernizm wyklucza wszelkie tego typu dekoracje. Nawet jeżeli to nie jest na budynku, który powstał w 30-leciu międzywojennym, to i tak dla spójności tego osiedla ona absolutnie nie wyrazi na to zgody. I tak się zaczęło. Ja zaczęłam zagłębiać się w ten temat, a ponieważ byłam świeżo po takiej dosyć ciekawej realizacji w Gdańsku, na gdańskiej Starówce, tam fundacja doprowadziła do powstania dekoracji na kamieniczkach w ramach głównego miasta w Gdańsku.
Też
którego,
zabytkowej Starówce.
Którego sytuacja właśnie jest jakby jeden do jednego odwzorowaniem sytuacji osiedla Montfiła Mireckiego. Gdańska Starówka też jest wpisana obszarowo do rejestru zabytków, a tam zabytków jest może 2%. Także te wszystkie kamienice były odbudowane po wojnie. I tam miasto wymyśliło pewien sposób na dofinansowanie remontów i na sprawienie, żeby te kamienice, które są poza ulicą Długą, która otrzymała zaraz po wojnie takie bardzo ambitne dekoracje, żeby też coś zrobić z tymi kamieniczkami dalej, które są zaniedbane, brzydkie. Wspólnoty, jako że kamienice nie są zabytkowe, niestety muszą finansować remonty ze swojego własnego funduszu remontowego, nie mając nadziei na żadne dofinansowanie, na przykład z rewitalizacji zabytków. I pomyślałam, że to rozwiązanie można przenieść jeden do jednego do Łodzi. No i tak się zaczęło. Potem dotarłam do cudownej grupy etnologów, którzy tam prowadzili badania, stacja badawcza. I tak się zaczęła nasza przygoda i tak sobie myślę, że...
Przygoda trwa, tak?
Tak,
bo
że ona trwa.
Na mural cały czas czekamy.
Nie czekamy. Zapomnijmy o muralu. To osiedle daje tak ogromne możliwości i ma tak ogromne potrzeby. Przede wszystkim mamy taką nadzieję, że to, co wspólnie robimy konsekwentnie od 2021 roku, doprowadzi do tego, że to osiedle odzyska swoje miejsce w świadomości łodzian, ale również doprowadzimy do tego, że władze miasta tym osiedlem się zainteresują i że znajdziemy takie rozwiązanie, które pozwoli na odnowienie tego osiedla i na, to zabrzmi banalnie i tak być może komercyjnie, ale na stworzenie z niego takiego miejsca, które będzie atrakcyjne turystycznie, które ludzie będą zwiedzać, gdyż jest to perła międzywojennego modernizmu. Podobne osiedla w Berlinie są wpisane na listę, na światową listę UNESCO.
No ale co chcecie zrobić, żeby ono było atrakcyjne turystycznie? No bo to, że ono się wpisuje, powiedzmy, w jakiś charakter Łodzi, że łodzianie będą pamiętać, to jeszcze nie znaczy, że to będzie atrakcyjne turystycznie. Czym chcecie przyciągnąć?
Przede wszystkim obszarowo jest to zabytek pokazujący modernizm międzywojenny. To samo w sobie jest ciekawe. Po drugie...
No, mamy nazwiska oczywiście, bo tu też przyciągają, tak, bo to tak, Katarzyna
jest to
Kobro,
związane z łódzką awangardą, z tradycją, tak, którą Łódź okresowo się szczyci, potem niespecjalnie, a to jest naprawdę takie bardzo istotne odwołanie. Warto o tym pamiętać. Ponadto tego typu osiedla na świecie, o czym już wspomniałam, są pieczołowicie restaurowane, odnawiane, wizualnie czyste, tworzące taki spójny kompleks. Gdynia tożsamość buduje na tej tradycji modernistycznej. Jakby cała identyfikacja, przekaz, komunikacja, jeżeli chodzi o Gdynię, jest zbudowana na międzywojennym modernizmie. A tutaj mamy z jednej strony orientarium, potem park na zdrowiu i przechodzimy na osiedle Montfiła Mireckiego. I mamy wycieczkę jednodniową dla całej rodziny. To jest jedno. Druga rzecz, bardzo ważna, kwestia remontów. W zasadzie budynki na osiedlu Montfiła Mireckiego nie były remontowane od momentu, kiedy powstały. To nie dlatego, że wspólnoty są nieudolne, natomiast każdy remont wymaga decyzji konserwatorskiej.
To wpisanie w rejestr zabytków to jest poniekąd przekleństwo, tak, pewnie. Tak.
Remonty, które byłyby zgodne z tymi decyzjami, z wytycznymi konserwatorskimi, są szalenie drogie. Jeden blok, prawda, został wyremontowany w ten sposób. Wspólnota zaciągnęła ogromny kredyt i dotąd go spłaca, żeby blok wyremontować zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. To jest ogromne wyzwanie dla wspólnot i wydaje się, że należy znaleźć na to jakieś rozwiązanie.
Ja sobie tak myślę, że chyba dosyć ważne by było też trochę wprzęgnąć tą społeczność, prawda, w te działania, bo jako taka spójna całość, to oni stanowią jakąś taką realną zachętę do tego, żeby ten turystyczny ruch zbudować, tak myślę.
Może inaczej. Społeczność osiedla Montfiła Mireckiego jest wyjątkowa. Ta oddolność, inicjatywy, które są podejmowane przez mieszkańców i przez Radę Osiedla. Moim zdaniem to jest zjawisko niespotykane w skali miasta. Więc tutaj mieszkańców nie trzeba zachęcać. Mieszkańcy są zdeterminowani.
No właśnie, oni by to tak naturalnie zrobili.
Mieszkańcy są zdeterminowani. Fundacja trochę weszła jakby z buta w tę zastaną sytuację. Jest być może trochę obcym ogniwem, obcym ciałem. Natomiast wydaje się też, że to dobrze, ponieważ my mamy taki szerszy obrazek i takie połączenie tej oddolności z tym, co my proponujemy, no i w sumie z pewną umiejętnością zdobywania środków na działania, o czym myślę, że mieszkańcy mieli okazję się przekonać, da efekt synergii i tu musimy zwyciężyć, nie biorąc jeńców.
Tak, tak. Ta oddolność to jest właśnie ten element, ta cecha, która nas najpierw zainteresowała, zaciekawiła nas etnologów, etnografów. No bo, drodzy Państwo, faktycznie to jest to, o czym tutaj mówimy, czyli że to jest taka specyficzna, jakaś zupełnie szczególna enklawa w krajobrazie Łodzi, czy w ogóle szerzej w krajobrazie wielkiego, współczesnego miasta. Tak naprawdę my jesteśmy już zaproszeni tam do akcji, która się dzieje się oddolnie. I te wszystkie działania, które my proponujemy jako fundacja, jako Instytut Etnologii, Antropologii Kulturowej, to są działania we współpracy, we wspólnym działaniu, we włączeniu, wspólnym pomyśle. To nie jest takie działanie narzucające, tylko to jest wszystko w ramach tych pięknych, ale naprawdę takich haseł, w które wierzymy i staramy się je praktykować. Haseł związanych z partycypacją, z taką dobrze rozumianą animacją społeczną. Proszę Państwa, myślę, że niewiele osiedli ma na przykład takich swoich mieszkańców, którzy piszą o historii osiedla książki, a Montfiła Mireckiego ma Dorotę Fornalską, która napisała książkę, która jest po prostu realizacją, czy też jest materiałem z rozmów, które Dorota Fornalska przeprowadziła ze swoimi sąsiadami, z mieszkańcami osiedla, i to są wspomnienia dotyczące właśnie przede wszystkim tego czasu II wojny światowej i tych czasów tuż przed II wojną światową, czyli tego początku Montfiła Mireckiego. My mamy takie na własny użytek powiedzenie, że etnograf zawsze przychodzi za późno. No i tutaj faktycznie ten czas, żeby zbierać te wspomnienia dotyczące II wojny światowej, jest już takim czasem trochę po, bo niestety ci mieszkańcy odchodzą, ale zostaje taka pamięć przekazywana. Na osiedlu mieszkają, i to nie jest jakiś osobny przypadek, rody wielopokoleniowe rodziny związane z tym obszarem miasta. I to są rodziny, w których dziadkowie byli ci pierwszymi mieszkańcami, a dzisiaj mieszkają wnukowie, prawnukowie. Z jakiegoś powodu wybierają ten adres do życia.
Tutaj rozmawiamy o tej pamięci historycznej, ale podejrzewam, że sporo też takich jakichś anegdotek związanych z tym osiedlem pozostało w pamięci, bo ono miało dużo takich absurdalnych rozwiązań. Ja dotarłam do takich informacji, że na przykład nie można było kiedyś suszyć prania w mieszkaniach, że nie wolno było trzymać zwierząt, tak było? Czy oni też wspominają o tym? Zwierząt, psów i kotów.
Osiedle miało swój własny regulamin. Na osiedlu każdy z bloków posiadał własnego stróża. To było bardzo bezpieczne miejsce, w którym nie do końca można było się czuć swobodnie, tak jak dzisiaj lubimy się czuć swobodnie, będąc użytkownikami jakiejś przestrzeni. Najstarsi mieszkańcy osiedla pamiętają, że między blokami były bardzo zadbane klomby. Osiedle rzeczywiście było taką wyspą doskonałości na planie miasta. Myślę, że dzisiejsi mieszkańcy osiedla tę opowieść o elitarności tego osiedla podchwycają i lubią myśleć o tym osiedlu właśnie jako takim wyjątkowym. Myślę, że mają bardzo duże poczucie mieszkania w ważnym miejscu, które potrafią docenić. Nie tylko z tego powodu związanego z trudną historią, ze wspólnym dziedzictwem, z wysiedleniami, ale drugą taką dominującą opowieścią o osiedlu jest ta opowieść awangardowa. Po pierwsze, tak jak mówiliśmy, to jest osiedle modernistyczne, a po drugie, dwie wybitne postaci awangardy mieszkały na osiedlu, czyli Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Wielu mieszkańców, współczesnych mieszkańców osiedla, którzy wybrali to miejsce właśnie, wybrali, a nie odziedziczyli w spadku, prawda? Osoby, które wybrały to miejsce jako swoje miejsce do życia, nie zrobiły tego bez powodu. Ten czar awangardowy, modernistyczny osiedla przyciąga. ma taką właściwość zupełnie magiczną, prawda? Są mieszkańcy osiedla, którzy tą miłość do osiedla wyrażają choćby w taki sposób, jak Dorota Fornalska poprzez swoją książkę. Książka, która skupia się właśnie na tych wydarzeniach wojennych i powrotach. Ale ci mieszkańcy, dla których ważniejsza jest ta opowieść o awangardzie osiedla, zajmują się zupełnie innymi aktywnościami, aby tę swoją miłość do osiedla wyrazić.
Czyli na przykład?
Na przykład są osoby, które w zaciszu swojego mieszkania tworzą kopię rzeźb Kobro, a na ścianach wieszają kopię obrazów Strzemińskiego. To mieszkańcy, którzy planują w izbie osiedla, izbie pamięci osiedla, bo osiedle posiada
no
swoje
mini muzeum. Powinniśmy o tym powiedzieć właśnie, o tej izbie osiedla. Bo mało kto o tym wie, że mamy takie mini muzeum w Łodzi.
Tak, to jest zupełnie wyjątkowa placówka. Po pierwsze, izba pamięci osiedla Montfiła Mireckiego nie jest wpisana na listę oficjalnych instytucji kultury. Wobec tego trudno dostać się do tego miejsca i rzeczywiście trzeba być kimś z osiedla, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby tam się dostać. Mamy nadzieję, że dzięki...
Abyście się dostali.
Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem, które działa na osiedlu, możemy Izbę Pamięci nie tylko badać, ale także ulepszyć. W Izbie Pamięci gromadzone są różne przedmioty, które funkcjonowały w mieszkaniach. I te przedmioty są taką właśnie materialną pamiątką, ważną dla mieszkańców, ale chcemy spowodować, aby one były dostępne szerszej publiczności. Żeby te przedmioty po prostu nie ginęły w mroku Izby Pamięci.
No ale pytanie, czy klimat tej Izby Pamięci nam nie zniknie, jak my ją tak otworzymy dla wszystkich?
Zrobimy próbkę. Najpierw spróbujemy otworzyć to miejsce w ramach Nocy Muzeów.
Najbliższej?
Postaramy się to zrobić i mam nadzieję, że nasze obietnice zostaną spełnione.
Coś ciekawego znaleźliście w tej, no bo tak mówimy bardzo ogólnie, że tam takie różne przedmioty się znajdują w tej izbie pamięci, ale coś szczególnego was urzekło?
Największym eksponatem, który przykuwa uwagę od razu po wejściu do izby, to zabytkowy bojler. To chyba ostatni bojler, który przetrwał. Mieszkania były wyposażone w piece, ponieważ nie było centralnego ogrzewania, także wodę też trzeba było podgrzać. I taki zabytkowy przedwojenny bojler został po prostu któregoś razu przyniesiony przez twórców izby i dzisiaj stanowi zupełnie wyjątkowy eksponat.
No to największy, najmniejszy?
W izbie można obejrzeć galanterię drewnianą, taką służącą do gotowania bielizny i przygotowywania posiłków. Wiele obiektów w izbie przypomina takie etnograficzne skarby, które znamy po prostu z muzeów etnograficznych.
Taki trochę skansenik praktycznie.
Tak, to jest, no można nazwać, że to jest trochę skansenik, ale to są przedmioty, no z jednej strony niepowtarzalne, a z drugiej strony bardzo powtarzalne, bo to są po prostu przedmioty codziennego użytku, czyli ci nasi codzienni towarzysze materialni, więc te przedmioty i taki też jest nasz pomysł. Chcemy, żeby zaczęły opowiadać, bo one same w sobie, w swojej fizyczności, materialności, no są świadectwem, pamiątką, śladem, ale bardzo byśmy chcieli, żeby tym przedmiotom zaczęły towarzyszyć opowieści, wspomnienia, czyli żeby ta izba opowiadała nie tylko poprzez materialność, ale także właśnie poprzez wspomnienie. I tego też dotyczą nasze działania. My cały czas zbieramy te opowieści, te wspomnienia. One nie koncentrują się tylko na czasie II wojny światowej, czyli na tej przeszłości, no właśnie już takiej pamiętanej albo postpamiętanej, ale interesuje nas także to, jak dzisiaj się żyje na osiedlu modernistycznym. bo to, o czym tutaj mówimy, o tej magiczności, o tej doskonałości, no oczywiście nie jest takim absolutnie jednoznacznym i uniwersalnym obrazem i odczuciem tej przestrzeni, bo jak wszędzie, w każdym miejscu na Ziemi, w świecie, są braki, są kłopoty, są trudności związane z tym, że to miejsce jest przecież użytkowane na co dzień, a ta codzienność no, ma swoje, prawda, jakieś zasady. Więc rozmawiamy też także na temat tego, jakie postulaty, pomysły dotyczące strategii rozwoju tego osiedla mają mieszkańcy. Bardzo nam zależy na tym, żeby to właśnie było w takim nurcie cały czas konsultacyjnym, a nie narzucającym nasze takie lub inne pomysły. No i wśród tych działań, o których tu już też Teresa opowiadała, Sebastian, czyli wywiady, czyli różnego rodzaju takie działania performatywne w izbie, także dziejące się, no to w tej naszej ścisłej współpracy Fundacji Urban Forms i Uniwersytetu Łódzkiego prowadzimy też warsztaty dotyczące historii tego osiedla, no ale właśnie warsztaty adresowane też do mieszkańców nie tam osiedla, ale w ogóle Łodzi. Prowadzimy różnego rodzaju konsultacje społeczne, które są odpowiedzią na palące, naglące tu i teraz problemy, z którymi borykają się mieszkańcy, dotyczące na przykład zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla. Mamy przecież już za sobą wystawę, która warto o niej powiedzieć.
Tak, warto powiedzieć o tej takiej klamrze, którą mam nadzieję są nasze działania i działania wspólne. Mianowicie jestem przekonana, że Noc Muzeów w przypadku osiedla Montfiła Mireckiego to nie będzie tylko Izba Pamięci, ale to będzie całkiem poważna wycieczka po osiedlu, w ramach której pokażemy szyldy, które powstały w ramach zorganizowanego przez nas projektu. Szyldy, które są takim pomostem, które nawiązują do modernistycznego charakteru osiedla, do tradycji awangardy. Trzy takie szyldy powstały i są umieszczone na budynkach, oznaczając bibliotekę miejską, administrację oraz sklep spożywczy. Mamy też nadzieję taką, że do czerwca, bo jak pamiętam, Noc Muzeów jest w czerwcu, uda się, taką mamy ambicję, doprowadzić do tego, że na osiedlu powstanie rzeźba. Rzeźba, instalacja na jednym z osiedlowych skwerów. Ponadto Ola wspomniała o wystawie w ubiegłym roku. Osiedle Montfiła Mireckiego zostało pokazane we Frankfurcie, które jest miastem modernizmu. I tę wystawę przeniesiemy w znacznie rozbudowanej formie do Muzeum Miasta Łodzi. W tej chwili trwają prace nad wystawą, której wernisaż planowany jest na luty i która będzie w Muzeum Miasta Łodzi do co najmniej do maja. Przygotowujemy też monografię o osiedlu, więc tych działań jest bardzo dużo. Takich, które pokażą, że to osiedle jest niesłychane.
Jeśli możemy skorzystać z pośrednictwa i okazji, to chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Łodzi, bo przecież te historie związane z osiedlem Montfiła Mireckiego po Łodzi wędrują, bo wędrują byli obecni sprzed chwili i sprzed dłuższej chwili mieszkańcy tego fragmentu Łodzi. Więc chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którzy mają związane z osiedlem wspomnienia, a swoje biograficzne, ale także te, o których słyszeli od dziadków, od rodziców. Jeśli mają na przykład jakieś fotografie, jakieś przedmioty, skoro mówimy też o tej materialnej pamięci, to chcielibyśmy serdecznie wszystkich Państwa zaprosić do kontaktu z nami. Myślę, że najłatwiej skontaktować się przez drogą mailową do nas, chociażby do Instytutu Etnologii, czyli etnologia@uni.loc.pl. Obiecujemy, że odpowiemy na każdy taki sygnał, głos.
I to oferujemy... ja tylko mogę zapewnić, że jeśli ktoś napisze, przekaże takie informacje również na naszą stronę radiową, czyli studio@ radioloc@pl. To te informacje zostaną od razu niezwłocznie przekazane do naukowców, czyli do naszych gości. No i mam nadzieję, że jakieś wspólnie uda nam się stworzyć coś dobrego i to zarówno właśnie w tej sferze materialnej, tych zabytków, które gdzieś tam pozostały, jak i tego, co w naszych głowach, naszych emocji, które się z tym miejscem wiążą. Tak? Razem możemy stworzyć coś wyjątkowego, tak myślę.
Ja jestem przekonana o tym, że historia opowiadana właśnie takimi mikrobiografiami, wspomnieniami, nawet takimi, które wydają nam się najbardziej błahe i codzienne właśnie, jest historią absolutnie emocjonalną, więc atrakcyjną, więc prawdziwą.
Czyli jeśli ktoś chciałby tylko o emocjach swoich opowiedzieć, to wy też na takie informacje czekacie.
Przede wszystkim na takie.
Przede wszystkim.
Historia ta taka oficjalna, chciałoby się powiedzieć, rozpisana na daty, na te oficjalne, wplecione właśnie w te globalne wydarzenia, sytuacje, już jest opisana. A my szukamy tych historii dziejących się, no właśnie, gdzieś pomiędzy blokami, w mieszkaniach, na korytarzach, a dzisiaj już no, najczęściej tylko pamiętanych.
No to do tego w takim razie będziemy zachęcać. Zachęcali dzisiaj dr Sebastian Latocha, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Łódzkim i dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, także z Instytutu Etnologii i Teresa Latuszewska z Urban Forums. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.